Witam bardzo serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów, Malwina Szymańska. Razem ze mną ojciec Mirosław Kopczewski. Witam ojcze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj porozmawiamy o modlitwie, którą ojciec Mirosław nazwał modlitwą sercem. Chcemy poruszyć z Państwem taki temat, który odnosi się do aktywnej modlitwy, do tego, byśmy nie odklepywali modlitwy, do tego, byśmy nie uczestniczyli we mszy świętej tylko jako obserwatorzy, tylko jako widzowie. Chcemy dzisiaj zachęcić Państwa do aktywnej modlitwy.
Tak jest, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze.
Temat bardzo ważny dla mnie, ponieważ chodzi generalnie o modlitwę, bo ja sobie nie wyobrażam innej modlitwy, oprócz takiej właśnie, która dotyka naszego serca i która płynie z serca. Przede wszystkim musimy pamiętać, że modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, który jest miłością. I jak rozmawiać z Bogiem, który jest miłością bez serca, bez miłości? To się chyba nie da, jeśli tylko są słowa wypowiadane. Pamiętam jeszcze, kiedy pracowałem w Rosji, większość osób, które przychodziły do naszej parafii, to były osoby świeżo nawrócone. Różne. Często też osoby poranione przez życie. Pamiętam takiego młodego człowieka, no 30 kilka lat, samotnego pana. Dziwiło mnie, dlaczego on w czasie mszy świętej nie patrzy w stronę ołtarza, kiedy jest na przykład modlitwa Ojcze Nasz, no myślę, że ją znał doskonale, a patrzył w okno. Bardzo mi się przykro z tego powodu zrobiło, że tutaj się dokonują takie niesamowite tajemnice, gdzie Chrystus przychodzi do nas na ołtarz, daje nam swoje ciało, a ktoś jest tak totalnie niezainteresowany, tak jakiś nieobecny. I oczywiście zwróciłem temu młodemu mężczyźnie uwagę. On to jakoś nie rozumiał nawet, o czym ja mówię tak naprawdę. Myślał, że kościół to na zasadzie troszeczkę jakby teatru, że ksiądz sobie coś tam mówi, tutaj sobie ktoś tam śpiewa, jakiś organista. Nie, to jest, wszyscy się modlimy, wszyscy celebrujemy mszę świętą, nie tak, że ksiądz sam. Każda odpowiedź, każdy amen, każde słowo, gest ma znaczenie. To nie jest coś przypadkowego. Uklęknięcie, postawa stojąca, postawa siedząca, znak krzyża, znak na czole, na ustach, na sercu. To wszystko ma jakieś znaczenie. I tak niedawno sobie uświadomiłem i zaczęto starać się praktykować, żeby kiedy wymawiam modlitwę, nawet tą podstawową, czy Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo, żeby te słowa były z głębi, żeby nie były tylko na ustach, ale żebym utożsamiał się z każdym słowem i całkiem inny rodzaj modlitwy, całkiem inaczej człowiek wtedy przeżywa, zaczyna jakby, płuca jakby się poszerzają, serce się jakoś tak rozwesela. Co jest najważniejsze w modlitwie, często to praktykuję, kiedy jestem gdzieś na jakiejś pielgrzymce kilkudniowej i kiedy rozpoczynamy, często to są autokarowe pielgrzymki, kiedy rozpoczynamy modlitwę, czy to różaniec, czy jakąś inną, to mówię takie proste jedno zdanie. Stańmy w obecności Bożej. I chwilę milczę. I widzę, jak ludzie się wycieszają, jak ludzie zaczynają odczuwać, że to coś jest ważnego, że to nie jest, nie wiem, tutaj mówię se słowa, tutaj sobie kanapkę jem, tutaj sobie jeszcze, przepraszam za wyrażenie, może w nosie podłubię, tak? Stańmy w obecności Bożej, tu i teraz, czy to jest w autobusie, czy to jest w kościele, czy to jest... Ja w tym momencie chcę stanąć świadomie, dobrowolnie przed Bogiem, który na mnie patrzy i ja też całą uwagę chcę Jemu poświęcić. I myślę, że to jest całkiem inne przeżywanie wtedy modlitwy. Tego często nam brakuje i tak jak patrzę, często brakuje w nas takiego przygotowania do modlitwy, że przychodzimy z ulicy i przychodzimy ciałem, nie przychodzimy duchem. że nawet fizycznie jesteśmy obecni w kościele, ale te nasze myśli są, nie wiem, o takich przyziemnych rzeczach. A czy żelazko na pewno wyłączyłem? A co będę jutro robił? A co mi ta osoba powie, czy ja co powiem? A skąd wezmę pieniądze na to czy na tamto? A ta choroba tak mnie atakuje i tak dalej? Oczywiście są to rzeczy ważne, nie? Natomiast sensem modlitwy to jest tu i teraz. Tu i teraz odbywa się moje zbawienie. Nie jest ważne, co było wczoraj, nie jest ważne, co będzie jutro, bo to ode mnie nie zależy. Ja mówię tak obrazowo, że przeszłość oddajemy Bożemu miłosierdziu, przyszłość oddajemy Bożej opatrzności. O tym przeszłość i przyszłość do nas nie należy, należy już do Boga. To, co Bóg da, nie wiem, co będzie. Do mnie należy tylko teraźniejszość. W tym momencie, ten moment, konkretny moment, tu i teraz, jestem, nie wiem, w kościele, jestem na spacerze, ten moment przeżywam i ten moment mogę przeżyć z Panem Bogiem, a mogę przeżyć go całkowicie inaczej. To jest bardzo ważne uchwycić, że ten moment jest najważniejszy. Nie myśleć, co będzie jutro. Nie wiem. Nie myśleć, no, co było. No było, co było. No co ja mogę, nic już nie mogę zmienić. Nie mogę to tylko oddać Bożemu miłosierdziu. Ten moment decyduje o moim życiu. Tu i teraz, żaden inny. To jest bardzo ważne. No i ta modlitwa musi przede wszystkim płynąć z głębi serca, bo znaczy ja serce rozumiem nie w sensie mięśnia sercowego, żeby to było jasno powiedziane, ani nie rozumiem w sensie uczuć, uczuciowości, że to musi, a tak, takie uczucia, och, jak nie mam uczuć, to jest zła modlitwa. Nie. Dla mnie serce to jest ośrodek decyzyjny. To jestem ja wewnętrzny, bo ja kiedyś nie będę miał ciała. Po śmierci ciało zostanie zakopane w ziemi, natomiast ja będę, moja tożsamość, duch mój będzie żył. Czyli to, co jest w środku ciała, to jest właśnie serce. To jestem to, co nazywamy tożsamość, czy superego, chyba psychologia nazywa. Różne są terminy określające, ale właśnie to, co stanowi mnie, żebym właśnie ja się modlił, żebym to ja wypowiadał słowa modlitwy i wtedy jest możliwość też spotkania się międzyosobowego ja i Bóg. I to jest sedno modlitwy ja i Bóg. To nie jest ja i nic, ja i kosmos, ja i jakiś szereg modlitw, tylko jestem ja i Bóg. To musi nastąpić, to spotkanie. Inaczej nie ma modlitwy, inaczej to będzie, nie wiem, chcę powiedzieć, czas stracony. Nie do końca, bo to my się uczymy i się potykamy w tej modlitwie i pewno to też jest łaska, że Bóg tej łaski nam udziela modlitwy. I patrząc na swoje też życie modlitewne, no różnie jest, że się nie chce, że jest zmęczenie, że się człowiek wierci, a kiedy skończyć, już patrzy na zegarek. No ale ten ośrodek decyzyjny, co ja chcę, czego ty chcesz, nie? Ja chcę w tym czasie, no, być z Bogiem, nie? I od naszej modlitwy zależy nasza wieczność, bo my, mówiąc Bogu tutaj na ziemi, tak, chcę być z tobą, mówimy Bogu, a Bóg mówi do mnie, ale ja chcę być z tobą w wieczności. Jeśli ja teraz chcę być z Bogiem, to Bóg też chce być ze mną. Jeśli ja mówię Bogu, nie chcę być z tobą, nie mam dla ciebie czasu, nie wierzę ci, jesteś mi obojętny, to jakby sam zamykam drzwi. Bóg szanuje naszą wolność. Bóg szanuje naszą wolność, nie? I bardzo zachęcam do takiej aktywnego przeżywania modlitwy. Chodzi mi tu o wszelką modlitwę, nie tylko tą Eucharystia, to jest podstawa, ale też codzienna modlitwa, żeby to było, żebym świadomie wypowiadał te słowa, żeby Ojcze znasz, znaczyło w moich ustach to samo, co mówię, że to ja mówię do Boga Ojcze nasz, mój Ojcze, żeby te wszystkie prośby, które wypowiadam, żebym ja z tym się utożsamiał, żeby to moje Amen w mszy świętej było, niech mi się tak stanie, Ja jestem całym sercem za tym, co kapłan przed chwilą wypowiedział. Amen. Niech się to stanie. Bóg kiedyś powiedział amen, kiedy stwarzał kolejne byty, to mówiąc niech się stanie, czyli amen mówił, tak? Wymyślił i amen, i to się stawało. I my tak samo, to nasze amen ma wielkie znaczenie. Śpiew liturgiczny. Nie bądźmy widzami, bo to jest naprawdę... Kościół nie jest teatrem, że jest aktor, czy kilku aktorów, ksiądz, ministranci, nie wiem, ktoś tam pomagający, organista, nie, a my przyszliśmy sobie na spektakl. To nie jest spektakl. To jest moja modlitwa, to jest Eucharystia, to jest modlitwa nie tylko kapłana i nie tylko ludu. Przede wszystkim to jest modlitwa Chrystusa, którego Chrystus uobecnia. My stajemy się uczestnikami tej jedynej uczty paschalnej, uczty, no, na którą zostaliśmy zaproszeni, gdzie Bóg nas karmi i słowem, i ciałem swoim. Świadomość przeżywań, wypowiadanych modlitw i można zacząć po prostu, najlepiej to zrobić świadomie, przeżegnać się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mieć świadomość, czyje imię, czyj znak robię na swoim ciele, a potem świadomie, spokojnie, bez pośpiechu. Tak się trzeba uczyć, jak dziecko. Odmówić sobie Ojcze Nasz, ale nie jak kot po rozżarzonej blasze, żeby szybciej przelecieć, ale niech to wybrzmi, niech to będzie z serca, niech to będzie każde słowo, niech pod każdym słowem się podpisze. Zobaczą Państwo, jak ta modlitwa zacznie nabierać innych kolorytów.
Wspominał chyba ojciec kiedyś, albo ktoś inny z moich gości, że szatan kiedyś podczas Eucharystii śmiał się w osobie opętanej, że tutaj nikt się nie modli.
Tak, tak, to prawdopodobnie ja wspominałem. Chcę nadmienić, że nie jestem żadnym egzorcystą i nigdy się nie modliłem o egzorcyzmem oficjalnym, natomiast uczestniczyłem kilka razy w egzorcyzmach, które prowadzili kapłani do tego upoważnieni jako osoba wspomagająca. Często to było zwyczajny różaniec, żeśmy odmawiali, czy jakąś litanię do krwi Chrystusa, różnie. I pamiętam kiedyś kapłan właśnie w takim dialogu z, to nawet nie jest z osobą opętaną, tylko to jest z tym demonem, który dręczył tą osobę. Odwołał się do wiary ludzi, którzy tu się modlą w tym kościele, a szatan się wtedy tak szyderczo śmiał, ale to nikt nie wierzy, czy tam, czy dosłownie kilka osób, że nie wierzy. Mnie to bardzo tak poruszyło. Szatan ma świadomość potęgi wiary i jeśli się modlimy z wiarą, naprawdę to jest, to miażdżymy go. Naszą wiarą, naszą świadomą modlitwą miażdżymy szatana. I często nie potrzeba nam żadnych egzorcyzmów, nie wiadomo czego. Często być może trzeba zacząć normalnie się modlić sercem, właśnie tym wnętrzem swoim, nie? Swoim wnętrzem.
W Piśmie Świętym jest napisane: proście, a otrzymacie, kołaczcie, a otworzą wam, ale też jest napisane: prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Może to chodzi właśnie o taką modlitwę, złą modlitwę, czyli nie jest to modlitwa sercem.
Czy z modlitwą też jest związane nawrócenie? I podejrzewam, że tutaj autor tego tekstu, który pani zacytowała, jest, że modlicie się, ale sami się nie zmieniacie. Traktujecie modlitwę jako załatwienie swoich interesów, natomiast modlitwa jest wejściem w relację i ta relacja ma nas zmieniać. Wejście w relację z Bogiem, który jest po trzykroć święty i ten po trzykroć święty Bóg sprawia, że my stajemy w Jego obecności coraz lepsi. Nie jest takie powiedzenie, z kim przestajesz, takim się stajesz, tak? Czyli jeśli masz czas na modlitwę, spotkanie z Bogiem, to efektem tego spotkania, chcesz czy nie chcesz, będzie twoja świętość. Będzie to, że będzie się stawał coraz lepszym człowiekiem. Myślę tutaj przede wszystkim o spotkaniu, nie, bo nieraz jest to takie, że mówimy dużo modlitw, ale nie ma spotkania. To nie myślę o czymś takim, że ktoś odklepuje dużo modlitw i ta modlitwa nie ma przełożenia na życie. Myślę o takiej modlitwie, która zmienia nas. Ona nie może nas nie zmienić. Ja pewno to już mówiłem kiedyś, ale chcę to powtórzyć. kiedyś no tak ewidentnie złapałem się na takiej rzeczy. To było też w Rosji, że miałem bardzo dużo rzeczy jakieś do załatwienia i przybiegłem praktycznie do kościoła, kiedy już był czas odprawiania mszy świętej. Nie uczestniczyłem we wspólnym różańcu, nie miałem już czasu na indywidualną modlitwę. Miałem czas tylko na to, żeby się ubrać i już ludzie czekali, msza się rozpoczęła. I tak faktycznie zrobiłem. I po mszy świętej wracając, idę i tak się zastanawiam, co mnie nurtowało przed mszą, bo naprawdę przed mszą miałem jakieś takie dużo pytań, dużo wątpliwości takich duchowych, jakieś tam trudności. Po mszy tak jakby ręką odjął. I stwierdziłem wtedy, że jeden idziesz na mszę świętą, a drugi z tej mszy świętej wracasz. Nigdy nie wracasz taki sam. To tak jak kamień, który wpadnie w wodę, jak wyjmiesz go, on zawsze jest mokry. Nie może być niemokry, jak go wyjmiesz, bo on po prostu jest, ta woda go obmywa. Oczywiście jest pytanie, czy on jest na pewno na 100% czysty. No może nie, może jeszcze musiał, więcej potrzebował tej wody obmycia, nie? Ale na pewno jest inny. I tak jest z nami, że msza święta nas zmienia, to spotkanie z Bogiem nas zmienia. Każda modlitwa nas zmienia. I nawet jeśli modlimy się za inne osoby, czyli, nie wiem, ktoś nas bardzo prosi o modlitwę, ponieważ jest chory, nie wiem, jakieś problemy, no i my modlimy się za tą osobę, szczerze, tak jak potrafimy, to proszę pamiętać, że pierwszym obdarowanym jesteśmy my sami. Bo my stajemy się tym kanałem, przez który Bóg przepuszcza łaski. Czyli ta łaska najpierw nas dotyka, potem płynie do tych osób, za które my się modlimy. Czyli tak naprawdę modląc się za innych, my sami doznajemy dobrodziejstwa Bożego.
Czyli tak naprawdę jak Matka Boża prosi nas, żebyśmy modlili się za grzeszników, a wiemy, że to nie jest takie łatwe czasem modlić się za kogoś, kto jest grzeszny, to tak naprawdę dla siebie też zyskujemy łaski.
No tak, ale no Matka Boża prosi o modlitwę za grzeszników. I tutaj od razu mi się przypomina Pan Jezus, co mówi, nie? Że Pan Jezus mówi, że przyszedł do kogo?
Do grzeszników.
No, właśnie, żebyśmy o tym nie zapomnieli, że i przyszedł ratować wszystkich grzeszników, nie? Wczoraj była piękna Ewangelia właśnie o tym pasterzu, który zostawia 99 owiec i szuka tej jednej malutkiej owieczki zagubionej, żeby ją wziąć na barana, żeby przynieść do owczarni i się wtedy cieszy, raduje. Właśnie z tej jednej owieczki, którą znalazł gdzieś tam w krzakach, nie? Ale musiał zostawić te inne, nie? I Bóg tak czyni, że szuka tych owieczek w tych krzakach.
Świętujemy narodziny Pana Jezusa. No i to jest też taka chyba dobra okazja, by właśnie przypomnieć o tej aktywnej modlitwie, o tym skupieniu, by sprawy tego świata za bardzo nam nie zaprzątnęły głowy. By to nie było dla nas takie ważne, bo w rezultacie możemy uczestniczyć w Eucharystii i właśnie myśleć o tym, co tam w domu zostało, albo to, co na nas czeka.
To jest dobry czas generalnie do rozpoczęcia czegoś od nowa. Za chwilę też jest nowy rok, są postanowienia, nie? Różne piękne. I ja bym życzył sobie i wszystkim, pani też zresztą, tego, żebyśmy odnajdywali Boga żywego w tej relacji takiej osobowej, żebyśmy nie bali się tej relacji osobowej, żebyśmy nie bali się tracenia czasu dla Boga. To nie jest nigdy czas stracony, bo ten czas zawsze Bóg nam tak pobłogosławi, że to, co mieliśmy zrobić, tak zrobimy i jeszcze czas nam zostanie wolny, bo z Bogiem zawsze możemy więcej i z Bogiem zawsze możemy lepiej. I to jest kłamstwo, totalne kłamstwo, że wiara, że religia zabiera czas. Religia daje czas. Pan Bóg daje czas. Pan Bóg pomaga, Pan Bóg nie zostawia, nie? Oczywiście, jeśli ktoś ma koncepcję Boga, który jest Bogiem martwym, jakimś bożkiem, takim, a może jest obrażony na nas i nie chce nas słuchać, no to wtedy w takiej koncepcji oczywiście jest to strata czasu. Natomiast jeśli pamiętamy, że On jest Bogiem miłością, że jest naszym Ojcem, że chce tylko tego, co jest najlepsze dla swoich dzieci, to jak nie chcieć spotkać się z kimś, kto nas kocha? To jest totalna głupota, nieodpowiedzialność, uciekać od miłości, a my często uciekamy od miłości. Proszę, mamy teraz więcej czasu, może warto też nieraz wyłączyć jakiś telewizor, no radia niepokalanów to nie wyłączamy oczywiście, ale wziąć Pismo Święte i zacząć czytać Ewangelię, zacząć czytać księgi proroków, Stary Testament. I państwo się zdziwicie, jak Bóg ciągle woła na kartach Pisma Świętego. Woła, krzyczy wręcz: człowieku, ja ciebie kocham. Ciebie kocham. Ciebie, który ty może sam siebie nie kochasz, który może nie czujesz miłości od swoich bliskich. Ja ciebie kocham. Ciągle Bóg woła do człowieka: człowieku, ja ciebie kocham. Jestem twoim ojcem. Nie zapomniałem o tobie.
Nie wiem, czy ojciec zna taką myśl świętego Jana Bosko. Ja jej nie przywołam z głowy dosłownie, ale mniej więcej ona brzmi tak. Módl się godzinę dziennie, chyba że nie masz czasu. Wtedy dwie.
No, święta matka Teresa z Kalkuty kapłanom zalecała 1,5 godziny przed Najświętszym Sakramentem codziennie. Ja myślę, że no, oczywiście świeccy mają więcej pracy, innych, no tak, godzina już wystarczy.
Nie wiem, czy tam do końca to była właśnie godzina, ale chodziło o to, że jeżeli nie masz czasu, to podwój ten czas, tak? Wiele też jest świadectw tych osób, które na przykład odmawiają nowennę pompejańską, że nie mogą długo się zebrać do tego, by odmówić w ogóle różaniec, nagle odmawiają nowennę pompejańską, czyli ten Everest różańcowy i nagle okazuje się, że mają czas na wszystko, a nawet mają więcej czasu, a przede wszystkim ich życie jest lepiej poukładane.
No ja znam kilka osób, które całą nowennę 9 dni przeżyły, 1000 zdrowasiek dziennie.
Były takie osoby?
Były takie osoby, kilka osób, kilku mężczyzn, kilka pań, które właśnie w czasie tej nowenny, którą tutaj przeżywaliśmy w Niepokalanowie, przed niepokalanym poczęciem Najświętszej Maryi Panny, odmawiały całe 5 różańców czteroczęściowych, czyli 1000 zdrowasiek dziennie. I co jest ciekawe, nikt nie narzekał i oni, niektórzy musieli na przykład wcześniej wyjechać, czy już jak się kończyła nowenna, mówią: ojcze, a co ja będę robił później? Nie wyobrażali sobie tego czasu bez tej modlitwy, nie? No myślę, że jakoś tam Matka Boża prowadzi i ten czas znajdują. Dalej trwają na modlitwie. Tak, jest coś takiego, co próbuje nas zniechęcić do modlitwy, do różańca, bo te klepanie pacierzy, bo to strata czasu, a mógłbyś zrobić coś lepszego, nie? Ja myślę, że nie ma nic lepszego, jak spotkać się z naszym Bogiem, bo kiedy my się z Nim spotykamy, to On za nas robi wiele rzeczy. Dosłownie. I proszę to spróbować. Być może to mówiłem niedawno o takim znajomym, który kierowca autobusu, który był na pielgrzymce w Fatimie, tak?
Mówił ojciec, ale możemy powtórzyć.
Tak, i ten pan na pielgrzymce nauczył się dopiero różańca. Pamiętam, jak będąc w Lourdes, dyktowałem mu kolejne tajemnice, on to wszystko dokładnie spisywał. Wcześniej odmawiał różaniec na tej zasadzie, że znał, że jest Ojcze Nasz i 10 zdrowaś Maryjo. I tak odmawiał, bez tajemnic ten. Oczywiście nauczył się i niedawno, kiedy jakiś czas temu rozmawialiśmy telefonicznie, on mówi, że ojcze, trwam ciągle w różańcu 4 części. Cały różaniec. Wiele spraw mi się już rozwiązało, takich, które miałem naprawdę zaległe sprawy. Chodzi to o sprawy finansowe, jakieś prawne, jakieś długi, nieodebrane, coś. A tutaj raptem bach, bach, bach. Mówi, tu się rozwiązało, tu już jest na dobrej
drodze.
Trzeba się modlić. A co Pan Bóg da? Oczywiście, może nie od razu, może nie wszystko też da, bo to też trzeba być gotowym przyjąć krzyż. I Pan Jezus to mówi ewidentnie, że musimy wziąć krzyż. I nieraz z przyjęciem krzyża jest o wiele więcej łask, niż kiedy ten krzyż by nas nie dotknął. Ale trzeba się modlić. No.
Ja mam takie też doświadczenie, że kiedy na przykład jestem w jakiś taki sposób poddenerwowana, wzburzona, ktoś mi zrobił przykrość, albo po prostu no, ktoś mnie zezłościł, a jestem w domu i kilka razy w takiej sytuacji chwyciłam za różaniec. Nawet nie to, że to się wszystko może od razu rozwiązało, mój nastrój od razu się zmienił. Mm-hmm. Ja nawet myślałam kilka razy, że to nie wypada w takim wzburzeniu może sięgać po różaniec, ale sięgnęłam kilka razy. No rewelacyjnie się sprawdza, naprawdę. Po kilku zdrowaśkach inne emocje w ogóle przychodzą i też taka chęć, czy to wyjścia do drugiego człowieka, czy właśnie do pojednania się, do przeproszenia, czy ewentualnie do wyjaśnienia, jeżeli uważamy, że nie była to nasza wina.
Pani Malwino, ja mam prostą odpowiedź na to, co pani powiedziała, bo pierwsze pytanie, skąd te emocje się wzięły? Od kogo one przyszły? Oczywiście tutaj myślę, że odpowiedź jest prosta, jasna. Jak to złe emocje, to tylko od złego mogło przyjść. A jak pani sięgnęła po różaniec, to pani kogo zaprosiła? Matkę Bożą. A kto komu głowę depcze?
Matka Boża.
No, kto kogo przepędza? Także to jest sposób pewny i sprawdzony i sięgać po ten środek, nie bać się, ale też musimy się uczyć, też pokory trzeba, że tutaj nie ma mechanizmu. Mówię, to jest spotkanie dwóch osób, dwóch wolnych osób. Osoby boskiej, Boga, w trójjedynego i mojej osoby, mojej skromnej osoby, nie? Ale to jest niesamowicie ważne zrozumienie. Ten święty Bóg Wszechmogący, on się tak uniża, staje się na równi, tak jak my teraz tutaj sobie, staje się jak partner w pewien sposób, na równi ze mną, że szanuje moje decyzje, nawet jeśli one są złe, że mnie nie poniża, nie wdeptuje, nie mówi, ty głupi, ty jakiś, nie? Proszę zobaczyć, jak nieraz, nie wiem, załóżmy różne korporacje, czy różne instytucje nas depczą, gnoją nas, naszą godność, poniżają nas, nie? Sprowadzają nas do parteru, nie? Bóg tego nigdy nie czyni. I chociaż byłbym największym grzesznikiem, to on i tak potrafi wydobyć ze mnie to, co jest we mnie dobre i daje mi szansę do tego, żebym powstał, żebym odrzucił to, co było złe. No ale to on jest Bogiem i dlatego chcielibyśmy się z nim spotykać, chcielibyśmy tracić dla niego czas. Nie uważajmy, że, nie wiem, modlitwę stratą czasu. Miejmy te swoje 5, 10, 15 minut codziennie dla Pana Boga. To nie jest rozmowa sam z sobą, bo często my tak traktujemy modlitwę, że taka medytacja, sam z sobą sobie pogadam. Nie. To jest rozmowa z Bogiem, który mnie widzi, słyszy, który jest moim ojcem, który mnie kocha, który umarł za mnie na krzyżu, który przychodzi do mnie w Eucharystii, który daje mi swoje słowo. Bardzo polecam codzienną lekturę słowa na mszę świętą.
Ewangelii codziennej.
Codziennej Ewangelii, ale też, bo to nie tylko jest Ewangelia, bo zwykle pierwsze czytanie, psalm. Ja myślę tu kompleksowo, jako wszystkie te czytania. Dlatego, że tam jest zwykle Bóg mówi, to są słowa na dziś dla mnie.
Ile razy jest tak, że podczas Eucharystii usłyszymy właśnie to, odpowiedź na nasze pytania, albo jakieś pocieszenie dotyczące trosk, które akurat nam dospierają.
Mamy aplikację Pismo Święte, tam są czytania na co dzień, możemy zawsze zajrzeć. Często wiele osób korzysta z Oremusów, kupuje. Tam są czytania na cały miesiąc, nie? Także są też modlitwy, które kapłan w czasie mszy świętej wypowiada. Są różne komentarze, także można naprawdę skorzystać z tego takiego świadomego przeżywania mszy świętej.
Ksiądz Tadeusz Dajczer w swoich książkach zwracał uwagę na to, że jeżeli nie mamy na przykład czasu, jesteśmy zabiegani, to żebyśmy mieli chociaż taką świadomość, że możemy się nawet tym, co robimy, modlić. Po prostu mając świadomość, że robimy to dla Boga, że jesteśmy Jego dziećmi. Zachęca też nas właśnie do tego, żeby tak trochę też zatrzymać się. Też mówi doskonale o tym, o czym ojciec mówił, że mamy żyć teraźniejszością, żeby za bardzo nie wybiegać w przeszłość i w przyszłość, bo Boga możemy spotkać, jaką my w teraźniejszości.
Bo on w teraźniejszości do nas przychodzi.
Tak.
przychodzi do nas w szumie wiatru, przychodzi w śpiewie ptaków, przychodzi w pięknie kwiatu, przychodzi w śniegu, który pada. Tyle jest sposobów, na które Bóg przychodzi. Dlaczego my jesteśmy ślepi i głusi? On do nas się uśmiecha, a my tacy chmurni jesteśmy, tacy jaskiniowcy troszeczkę, bo w tej jaskini zamknięci. I tak się bronimy na to słoneczko wyjść. A właśnie nie bać się Pana Boga, żeby przychodzić, no, pomimo grzechów, bo jak masz grzechy, tak, może ci sumienie wyrzuca i być może to jest taka dobra okazja przemóc swój lęk. Nawet jak ktoś nie był, nie wiem, 10, 20, 30 lat, to kiedyś trzeba ten krok zrobić, nie?
Nie był u spowiedzi, tak?
Tak, tak, żeby przełamać się, nie? A jeśli nawet są przeszkody obiektywne, no nie może ktoś, to iść do kapłana, porozmawiać, nie? Co może zrobić w tej kwestii? Może się coś zda, może, no, oczywiście nie od razu, nie? Ale szukać Pana Boga, nie?
Ksiądz Wianej tak ładnie mówi, że jeżeli idziemy do spowiedzi, to tak jakbyśmy wyjmowali gwoździe z ciała Pana Jezusa. Dla mnie to jest takie bardzo sugestywne i bardzo mnie motywuje do tego, by korzystać z sakramentu pokuty.
No na pewno wyciągamy gwoździe, wyciągamy te różne, no, z cierniowej korony, kolce, tak. No bo my jesteśmy ciałem Chrystusa i grzech ten, który jest w nas, to jest, my cierpimy, ale też Chrystus w nas cierpi. I jeśli my tego się nie pozbędziemy, no to my to przekazujemy też innym, nie? My tego często nie chcemy, ale jeśli nie oddasz grzechu na spowiedzi, to ten grzech przekaże swoim dzieciom, swojemu mężowi, swojej żonie, nie? I będziesz ich chranił. Nie chcesz tego, ale to po prostu... Dopóki nie oddasz tego grzechu, ten grzech opanowuje coraz bardziej serce, coraz bardziej zaciemnia i człowiek staje się coraz bardziej nerwowy, zły. I tutaj też jest bardzo ważne, żeby podejmować pracę nad własnym nawróceniem. Nie bać się tego słowa nawrócenie. Odwracać się od grzechu, powstawać. Chociaż 1000 razy człowiek upada, to wstawać. I ciągle ten Bóg jest otwarty. To nie jest, że on się raptem zamknął, bo upadłem może teraz bardziej niż poprzednio. Nie. On właśnie po to przyszedł na świat, żeby nas, grzeszników, uwolnić z grzechu, z szatana, z samych siebie. Po to przyszedł. Przyszedł ze względu na to, że zgrzeszyliśmy. Czy by przyszedł, gdybyś nie było grzechu? Nie wiem. Być może tak. Być może tak, chociaż no wtedy nie miałby potrzeby przychodzić, bo nie było grzechu, to i tak przechodził się, a my żeśmy go widzieli, tak? Adam i Ewa codziennie spotykali Boga, kiedy Bóg przychodził w raju, nie? A w momencie, kiedy zgrzeszyli, to zaczęli się chować od Boga i potem konsekwencją było, no, że z tego raju musieli odejść.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za kolejną wizytę w Radiu Niepokalanów. Mam nadzieję, że choć odrobinę zwróciliśmy uwagę na to, jak ważna jest modlitwa sercem. To jest modlitwa po prostu owocna, a przecież po to się modlimy, by współpracować z Panem Bogiem. Nie warto oszukiwać i Pana Boga, i siebie, a dzięki takiej modlitwie możemy zmienić i siebie, dzięki temu też swoje życie.
Ja myślę, że nie ma innej modlitwy jak modlitwa sercem, bo jeśli ona nie jest sercem, to być może nie jest modlitwą. To może jest monolog, to może jest rozmowa z samym sobą. A tutaj chodzi właśnie o to spotkanie dwóch osób. Ja i Bóg.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.